Dzień dobry. Dziś kontynuujemy wątek magnacki, ale bez polityki na pierwszym planie. Odpocznijmy sobie odrobinę od bitew, układów i zdrad. Wiemy już, kim byli magnaci, skąd się brali i jakie stawiano im wzorce wychowawcze. Dziś zajrzyjmy do ich domów i portfeli. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez świat. Także tylko nasi magnaci byli pazerni. Książęta czy tam inni baronowie i hrabiowie na zachodzie mieli taką samą pasję, bogacenie się przez poszerzanie swoich terenów o nowe ziemie i tytulatury, gromadząc kolejne urzędy. Czasem na nie zasługiwali, czasem była to polityczna gra. Nie zmienia to jednak faktu, że dochody były z tego ogromne. Roczne zarobki średniej klasy magnata wynosiły około 400 tysięcy złotych polskich. Choć bywali oczywiście i tacy, którzy zarabiali aż 3 razy tyle, a dużo to było pieniędzy? Ujmijmy to tak. Towarzysz husarski zarabiał rocznie absolutnie maksymalnie 320 zł. Albo inaczej, w 1672 roku trzy województwa pruskie wniosły do skarbu koronnego trochę ponad 80 tysięcy złotych polskich. Przypomnijmy, średniej klasy magnat kosił rocznie około 400 tysięcy. Nie ma się zatem co dziwić, że stać go było na szpanerską rezydencję i własny dwór. Tym bardziej, że od wieku XVI czasy na budowanie nowych rezydencji były sprzyjające. Zmieniła się technika wojskowa i stare średniowieczne zamki traciły na militarnym znaczeniu. Musiały powstać nowoczesne twierdze, a dawne siedziby możni zaczęli sobie przerabiać na wygodne mieszkania. Zatrudniano wybitnych architektów na czele z włoskimi, żeby nad tym przerabianiem czuwali, albo projektowali pałace w sumie od podstaw, tym bardziej, że na celebryckiej mapie Polski pojawiło się kilka młodych magnackich rodów, które chciały szybko dorównać starszym familiom. No właśnie, pośpiech to tutaj słowo klucz. Nie budowano już jak w średniowieczu, żeby zamek przetrwał ciężki szturm, a potem roczne oblężenie. Nie, to już nie był priorytet. Magnat żądał, żeby taki remont albo budowa od podstaw została ukończona jeszcze za jego życia. On chciał się tym wszystkim nacieszyć, a co się będzie działo później, to już nie do końca jego problem. Trochę jak z podejściem do całego kraju. Budowano więc szybko, często z materiałów dostępnych, a nie porządnych. Pośpiech powodował też, że w czasie prac budowlanych często dochodziło do wypadków, w których ginęli ludzie. Mimo szalonego tempa prac, niektóre z tych rezydencji nie dość, że były piękne w dniu oddania, to jeszcze długo robiły wrażenie. W sumie niektóre oczywiście po odnowieniu robią do dziś, jak choćby Baranów czy Krzysztopór. Co było najważniejszym elementem pałacu magnackiego patrząc od zewnątrz? Oczywiście fronton i wielkie schody prowadzące do środka. Fronton był jeszcze dodatkowo optycznie powiększany przez boczne wejście. To wszystko robiło wielkie wrażenie i dokładnie taki był zamysł. Gość miał wiedzieć, że przybywa do niebyle kogo, a utwierdzać w tym przekonaniu miał się patrząc na portrety przodków i wnętrza pomieszczeń, które, tak jak opisał pewien przybysz z zachodu, były obite najwykwintniejszymi złotogłowiami i jedwabiami wschodnimi. Jeśli w którymkolwiek z nich stały łóżka, to były pokryte złotogłowiem gofrowanym, roztaczającym blask świetniejszy niż słońca o wschodzie. W takim miejscu można by mieszkać codziennie, przy czym magnat nie mieszkał. A przynajmniej nie magnat zaangażowany politycznie. Bardzo często elita wznosiła też swoje tymczasowe rezydencje, żeby nie powiedzieć ambasady, w Warszawie, gdzie magnaci zatrzymywali się przy okazji ważnych politycznych wydarzeń. Oczywiście te rezydencje też były znakomitym pretekstem, żeby zamanifestować swoje bogactwo. Nie tylko innym rodom szlacheckim, ale i sam król miał czego czasem pozazdrościć, bo nieraz zarabiał mniej niż magnateria, która zjeżdżała się do swoich miejskich rezydencji w towarzystwie imponujących orszaków. No, chyba że któryś waćpan kreował się na skromniachę. Ilu wtedy miał ze sobą ludzi? O tym oraz o magnackich wojskach opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.